Australia, 1900 rok. Walentynki. Uczennice liternej szkoły wybierają się na piknik u stóp tajemniczej formacji skalnej Hanging Rock. Dziewczęta w białych, koronkowych sukniach wspinają się ku szczytowi pełne niepokoju i ciekawości. Niektóre z nich nigdy nie wrócą. I nikt, ani ich towarzyszki, ani nauczyciele, ani mieszkańcy miasteczka nie będą potrafili wyjaśnić, co się wydarzyło. W Państwie Filozofów film Petera Weira z 1975 roku Piknik pod wiszącą skałą. Profesor filozofii Anna Heinderek, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do Państwa Filozofów. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Cytat, króciutki. Nie ma się co kłócić z przyrodą, panie. Ona wie lepiej. To nie jest opowieść o zbrodni. To jest raczej opowieść o tajemnicy, o pewnej zagadce, której nie da się rozwiązać. Czy i co filozofia może powiedzieć o tym, czego nie da się wyjaśnić?
Ja się tak zastanawiam, czy rzeczywiście nie wiemy i nie da się wyjaśnić. Bo z jednej strony...
Skały milczą.
No, albo bardzo dużo mówią.
Ale my nie potrafimy tego, co do nas skały mówią, odczytać.
No to popatrzmy z innej strony, bo przyjęliśmy tutaj narrację, która jest taką narracją białego kolonialisty. Który pojawił się w Australii, ponazywał sobie skały, na przykład powiedział, o, tutaj jest ten Hanging Rock i wszystko załatwione. Po czym znikają trzy dziewczyny i nikt nic nie wie, o co chodzi. A sprawa wymaga innego spojrzenia. Wedle Anangu, Uluru to jest Góra Święta. I teraz ta Góra Uluru jest takim miejscem, w którym niemalże został stworzony świat. Bo w momencie, kiedy mieliśmy tą epokę poza czasem, właśnie w Uluru dokonało się stworzenie. Pojawił się czas, pojawiły się różne istoty. Teraz Uluru jest zamieszkiwane przez duchy opiekuńcze, duchy przodków. Więc z tej perspektywy tak naprawdę wiemy, co się stało. Te trzy dziewczyny
i nauczycielka,
tak, zniknęły, bo one zostały wchłonięte przez górę. Przecież to, co prowadziło je w górę, już było znaczące. Raz, że mamy tutaj okrągłą cyfrę 1900, dwa mamy święto. No wprawdzie ono jest świętem przywiezionym, ale czemu bogowie mają się nie spotkać? Czemu święta mają nie zacząć działać razem? Zresztą to, co cały czas jakby się wydarza w trakcie tej drogi na piknik, jest istotne, bo w pewnym momencie i atmosfera, i zachowanie wychodzi poza normatywność tamtych czasów. Na przykład one zaczynają się inaczej ruszać. To zrzucenie choćby gorsetów jest tutaj istotne, no bo wychodzą właśnie poza swoją kulturę, poza ten taki dosłownie gorset różnych zasad. No i potem przenikają gdzieś te duchy dawne, wchłaniają, przeprowadzają.
No to, dobrze, to idąc w tym kierunku, sferę. Można to by było interpretować, że no, ta skała, czy ta góra, o której pani profesor mówi, może jest takim portalem, który przeniósł te dziewczyny w zupełnie inną rzeczywistość.
Tak, przeczytałam też teorię o kosmitach, którzy je porwali i to był portal w inną rzeczywistość, to również.
Czy to jest, to jest oczywiście dopuszczalna interpretacja
jasne,
filmu Piknik pod wiszącą skałą. Dlaczego by nie?
Tak, natomiast ja myślę, że ten taki wątek mitologiczny, on tutaj jest szalenie ważny, bo sam Peter Weir, gdy kręcił ten film, on się nie odcinał od mitologii. Ten film został nakręcony w miejscu, które też ma swoje, prawda, mitologiczne opowieści. Może nie tak mocne jak samo Uluru, ale mit Uluru, czyli takiej świętej góry, która stwarza rzeczywistość, gdzie ci przodkowie, duchy przodków właśnie tam zamieszkują. W różnych miejscach Australii pracował. Tutaj Anangu akurat to Uluru w ten sposób nazywa. Spostrzegają, ale te warianty funkcjonowały w mitologii australijskich narodów. I stąd moim zdaniem ten film jest taką ciekawą grą pomiędzy tradycją i kulturą, która ma korzenie europejskie, a z kolei właśnie tą tradycją rdzennych mieszkańców. Tu mamy w ogóle pełno takich zderzeń, no bo fakt, że to są dziewczyny, które są właśnie z takiego żeńskiego miejsca, czyli szkoła dla dziewczyn, internet dla dziewczyn. Tam w zasadzie jest...
No, ważne też chyba, że to jest dobra szkoła.
Z tradycjami, oczywiście. Raz, tam w zasadzie pojawia się jedna taka znacząca postać męska, to jest ten kuzyn, który potem będzie się zastanawiał i będzie próbował szukać tych dziewczyn, znajdzie zresztą jedną szczęśliwie jakby ocalałą.
Która kompletnie nie wie, co się wydarzyło.
Dokładnie, to też jest interesujące, więc mam to zdężenie właśnie...
Którą wypuścili kosmici, bo z jakiegoś z jakichś powodów
wypluli.
Z jakichś powodów ta, jakoś z jakichś powodów się nie nadawała. Zapewne do badań, które chcieli przeprowadzić.
Pewnie. Zepsuta. Więc mamy to zestawienie kultur. Mamy to zestawienie takiego bardzo sfeminizowanego świata z tym gdzieś tam śladem męskim. Mamy kulturę versus naturę. I to na wielu, wielu płaszczyznach, bo już sam fakt tego piknikowania jest takim ciekawym zderzeniem, bo koncepcja pikniku, wyjścia w górę i tam, prawda, spędzania tego czasu wolnego, jedzenia czegoś, towarzyskiego spotkania, jest taką grą z naturą, bo z jednej strony jesteśmy właśnie w tej przestrzeni przyrodniczej, gdzieś poza domem nie jemy tak jak zwyczajnie przy stole, siedząc na krzesłach. Tutaj mamy taką siedzenie na ziemi, spożywanie prawie że z
tak,
ziemi.
Jesteśmy bliżej natury, można tak, powiedzieć, tak.
Tak? Ale to jest i tak ubrane w pewne kulturowe rytuały, no bo piknik jest formą kulturowego rytuału, który tak flirtuje trochę z naturą. I mówi, teraz będziemy inaczej, teraz będziemy bliżej. Więc tu jest bardzo dużo takiej gry napięcia różnych żywiołów, różnych elementów. Więc to zderzenie kulturowe też jest szalenie ważne. Więc jakbyśmy tak przesterowali nasze myślenie przez chwilę i poszli za mitem, to ta relacja między tymi opowieściami o jakichś duchach przodków, miejscu świętym, a osobach, które przychodzą, z jednej strony są niewinne, ale z drugiej strony one są obce całkowicie. To zderzenie, ta góra jest jak taki trochę wyrok, czy taka samoobrona gdzieś wobec tego, kto jest cały czas zewnętrzny względem rdzennej kultury.
Im bardziej płynie czas, tym swobodniejsza wydaje się być atmosfera panująca na tym pikniku, bowiem dziewczyny zrzucają gorsety. Czy to jest też takie symboliczne zbliżenie się z naturą i wyrzucenie z siebie, czy też zrzucenie z siebie ograniczeń, które kultura nałożyła?
Z jednej strony tak, jasne.
To takie banalne trochę.
Ale z drugiej strony zobaczmy, mamy feministki, które cięły gorsety, ubierały się w garnitury. Mamy, prawda, taki cały ruch sufrażystek, które pokazywały, że to, co kobietę ogranicza, to już zaczyna się tak naprawdę w gotowalni, gdzie ona ubiera coś, co nie pozwoli jej normalnie funkcjonować. Z drugiej strony to jest takie uwalnianie ciała przez to świadomości, a z trzeciej strony to jest też zabawa z konwenansem, bo mamy tutaj osoby, które są młodziutkie, są w szkole, więc są w takiej strukturze, gdzie no, są poddane praktykom. No, z jednej strony starożytni mówią o paidei, prawda? Czyli paideia to jest edukacja, ale to nie jest tylko przekazywanie wiedzy. To jest również wprowadzanie tego młodego człowieka w bycie obywatelem, obywatelką. Czyli jak chcieli z jednej strony sofiści, ale to samo będzie u Platona czy u Sokratesa. Ta edukacja, ona jest dążeniem do prawdy z pokazaniem, kim jesteś człowieku w rzeczywistości społecznej. Potem w filozofii nowożytnej nam to wróci, bo John Locke, gdy będzie pisał traktat o wychowaniu, też pokaże, że ten młody człowiek poddany tej presji edukacyjnej nie tylko dostaje wiedzę, ale również pewne narzędzie do bycia obywatelem, do bycia w społeczeństwie. Na tym polega paideia, prawda? Ona jest tak szeroko zakrojona. No i tutaj mamy dziewczęta właśnie z tej dobrej szkoły żeńskiej dla dziewcząt, które są poddane pewnej takiej presji kulturowej, gdzie z jednej strony dostają wiedzę, ale z drugiej strony dostają też informacje, czym jest kobiecość, jaka jest ich rola społeczna, kim mają być, jak mają się zachowywać, jak mają wyglądać. Więc to zrzucanie gorsetów, to rozluźnienie atmosfery jest bardzo ciekawe.
To nie jest forma buntu, to jest moment oddechu i pikniku tak naprawdę trochę, bo one za chwilę założą te gorsety i wrócą do tej szkoły. No nie wszystkie w tym wypadku akurat.
Erwin Goffman wskazywał na to, że życie społeczne możemy potraktować jak teatr. I teraz każdy teatr ma swoje kulisy, ma przygotowanie. I wedle Goffmana bardzo niedobrze jest, jak ze sceny można dojrzeć, co się dzieje za kulisami. To powinno być oddzielone. I Goffman tutaj analizował drobiazgowo, dlaczego to rozdzielenie musi zaistnieć. I jednym z takich argumentów było to, że trzeba się dobrze przygotować do występu, ponieważ w momencie, kiedy wchodzimy na scenę, czyli wchodzimy w pewne kulturowe role, to my musimy umieć je odegrać, prawda? Czyli nauczycielka na przykład nie może nie wiedzieć, jak ma postępować z młodzieżą. Ona musi już wejść przygotowana z odpowiednim tonem, postawą, zachowaniem. I sytuacja pikniku, to rozluźnienie, to są trochę takie kulisy, gdzie rzeczywiście z jednej strony jest cały czas to przygotowywanie do bycia potem w społeczeństwie, ale ta luźna atmosfera jest też takim trochę wentylem bezpieczeństwa. Każda kultura potrzebuje takiego wentylu bezpieczeństwa. To może być właśnie piknik, to może być właśnie jakieś święto, jakiś okres zabawy, po to, żeby z jednej strony dać upust emocjom, by one nie buzowały, nie rozbijały struktury kulturowej, a z drugiej strony też, żeby pozwoliły na sam dystans do siebie czy do tego, co wyuczone. Bo to też jest szalenie ważne, jeżeli mamy przyjąć jakąś normę, jakiś wzorzec, to musimy mieć też dystans do tego, co się wydarza.
Na piknik wrócimy w Państwie Filozofów za moment. W Państwie Filozofów przypomnę Piknik pod wiszącą skałą, film z 1975 roku. Czy natura jest dla człowieka innym porządkiem? I czy to chce nam trochę pokazać reżyser tego filmu? Że już jesteśmy tak trochę daleko.
I tak i nie.
Że będąc pod tą skałą, my jesteśmy tylko pod tą skałą, a w żaden sposób nie jesteśmy częścią tego całego piknikowego zdarzenia.
I tak i nie, bo Helmut Plessner mówił, że można podzielić ciała istniejące w świecie na dwa rodzaje. Te, które czują swoje granice i te, które nie czują swoich granic. Czyli ludzie, którzy mają świadomość takiej nawet obcości bycia w świecie i istoty pozaludzkie, które nie mają tej świadomości bycia poza światem. Czyli trochę inaczej będzie wedle Helmuta Plessnera w świecie wiewiórka, bo ona może się zintegrować w pełni, tak sobie to Plessner ujmował, z światem, który ją otacza, na przykład z drzewem, na którym siedzi. a człowiek zawsze będzie się dystansował, bo będzie używał różnych symboli, znaczeń, treści. Więc w tym sensie my nigdy do końca nie będziemy bezpośrednio w naturze, bo zawsze będziemy wytwarzać jakieś symbole. Zawsze będziemy coś robić, co zdystansuje nas do świata, który nas otacza. Ale z drugiej strony przecież jesteśmy zwierzęciem pośród zwierząt.
No jesteśmy, ale z drzewa zeszliśmy i klops. I tej natury nie zrozumiemy, tak?
Nie klops, tylko gorset. Albo garnitur. No więc tak, chociaż klops też w jakimś sensie. No bo niewiele rzeczy nie zjemy bezpośrednio, tylko musi być to poddane jakiejś obróbce. No więc tak, kultura jest swoistego rodzaju taką naszą naturą, drugą naturą, która pozwala nam na funkcjonowanie, które często wykracza poza biologiczne możliwości. Ale tu te wszystkie sceny piknikowe, one są o tyle intrygujące, bo popatrzmy, co się dzieje dalej w filmie. W momencie, kiedy giną te dziewczyny, trwa cały ten proces poszukiwania tego niewiadomego, znajduje się jedna.
Potem... W końcu idziemy do tej tajemnicy, o której chciałem cały czas, o którą chciałem cały czas pytać, tak? I co filozofia na temat tajemnicy mówi. No dobrze, kontynuujmy.
A zaraz dojdziemy, tylko prawda, to, co jest interesujące, tutaj jeszcze zostając w tej strukturze kultura-natura, to to, że w zasadzie w szkole robi się coraz gorsza atmosfera. W zasadzie dziewczyny robią się wręcz agresywne w stosunku do tej, która wróciła, została odzyskana dla społeczeństwa.
Powtórzę jeszcze raz, która kompletnie nie wie, co się wydarzyło.
Tak,
albo udaje.
O, teorie. Kolejne spiskowe udaje. Boi
się. Kosmici ją przebadali.
Tak.
I ją wypuścili jako ewentualnie...
A, kosmitka.
Wtyczkę.
A, wtyczka. Dobre. Mhm. Wirusa ma w sobie. My tu zaraz stworzymy...
Myślę, że tak. Miłośnicy filmu piknik pod wiszącą
skałą. Nie będą nas zrobić.
Nie, chyba nie.
Ale
to
dobrze.
Taki piękny film, rzeczywiście on się tak snuje cudownie.
Dodatku tak jest medytacyjny momentami.
Tak, jest gorące w dodatku i tak właśnie piknikowo trochę. I ta skała, i ta przyroda, i ta natura dookoła.
Tak, ale wrócę do tego, że to zderzenie natura-kultura tutaj budzi już w człowieku lęk. Stąd, myślę, ta agresja narastająca w tej szkole, taka potrzeba, żeby wyjaśnić. To doskonale Roman Ingarden ujął, pisząc o tym, że człowiek tak bardzo ubrał się w kulturę, że teraz wszelkie przejawy naszej biologiczności będą nas albo stresować, albo wręcz denerwować. Czyli będziemy robić wszystko, żeby ukryć naszą biologiczność. I my rzeczywiście mamy kulturowo bardzo dobrze opanowane choćby różnego rodzaju odruchy fizjologiczne. No, możemy kontrolować się, powstrzymać się od śmiechu, powstrzymać się od łez. Zrobimy wszystko na przykład, żeby nie ziewać podczas jakiegoś nudnego, koszmarnie wykładu, ale jednak na przykład kulturowo będziemy warunkowani do tego, żeby pokazać szacunek, a ziewanie może się kojarzyć z jakimś nieszacunkiem. Więc potrafimy...
Nie, wiórka nie ma oporów.
No, tak.
O. Do tego zmierzamy.
Tak, tak. Teraz zobaczyłam wszystkie ziewające koty, jak człowiek robi wykład. Okej. Okay. No więc to jest istotne, prawda, że to zderzenie natura-kultura wedle Ingardena może w pewnym momencie być dla nas przerażające, bo się okaże, że jednak jesteśmy ciałem, jesteśmy fizjologią, jesteśmy istotą biologiczną. Chcielibyśmy o tym zapomnieć, ale jednak nie da się. I stąd ta agresja, stąd ta potrzeba wyjaśnienia wszystkiego do końca, która ma być takim właśnie uspokojeniem nas, że nie jesteśmy zwierzątkiem. Spokojnie, jesteśmy tymi dziewczynkami w gorsetach, w ślicznych sukniach, wszystko jest poukładane, uporządkowane, wiemy, jakie jest nasze miejsce w świecie. I w momencie, kiedy nie da się tego zrobić, kiedy zostaje już tylko właśnie ten gorset, pamięć,
albo zostaje tajemnica, którą ta, która przeżyła, nie jest w stanie opowiedzieć. Bo być może taka jest historia. Sugeruję, pani profesor, że jakby w nas ewolucyjnie jest wbudowana ta chęć wyjaśniania, dowiadywania się, rozwiązywania tajemnic?
To Michael Shermer tak na całą sprawę spogląda. Shermer zwrócił uwagę na to, że właśnie ewolucyjnie jesteśmy zaprogramowani, żeby szukać jakichś rozwiązań, które mogą być całkowicie bezsensowne, ale my ich potrzebujemy. Czyli jak dochodzimy do tajemnicy, czujemy się zagubieni, zagrożeni. Zrobimy wszystko, żeby uzyskać odpowiedź, czyli czy to będą kosmici, czy to będą jakieś siły metafizyczne, czy jakieś inne teorie spiskowe, my to wszystko zaakceptujemy. Dlaczego? Bo chcemy mieć wyjaśnienia. I Shermer mówi tak...
Znaczy prawda nie ma znaczenia tak naprawdę. Trudno tutaj... Czy w przypadku tajemnicy można o prawdzie mówić w ogóle?
Z tajemnicą jest tak, że tajemnica zmusza nas do tego, żebyśmy powiedzieli nie wiem, nie dowiem się. Czyli zmusza nas do tego, żebyśmy weszli właśnie w tą bardzo niekomfortową sytuację, gdzie powiemy pas, dalej się nie da. To dla nas jest szalenie trudne. Życie z tajemnicą nas męczy. No proszę zwrócić uwagę, jeżeli mamy jakąś tajemnicę, której nie możemy wyjawić drugiemu, ukrywamy coś przed całym światem, to może być bardzo męczące. To może być bardzo wręcz niszczące. Jednak wygadanie się, powiedzenie... odsłonięcie. Nawet jeżeli to jest coś, co będzie na przykład kompromitujące dla nas, może przynieść ulgę. A w drugą stronę, jeżeli stykamy się cały czas z tajemnicą, no jest jakiś sąsiad, który nic, ani dzień dobry, ani do widzenia, przychodzi, wychodzi, dla nas się dziwnie zachowuje.
I tu mamy tę dziewczynkę, która wie, ale nie umie, albo nie chce powiedzieć.
Tak. No siedzi, prawda,
to
i
w nas
nic.
Budzi się... Coś przynajmniej głęboka chęć poznania.
Bardzo głęboka. No, tutaj czujemy to zdenerwowanie. Potrzebujemy wiedzieć, o co chodzi. Wedle Shermera w ten sposób powstają właśnie różnego rodzaju teorie spiskowe, powstają różnego rodzaju metafizyczne czy religijne przekonania, bo w momencie, kiedy nie potrafimy czegoś wyjaśnić, to sięgamy po najbardziej takie proste. A te najbardziej proste mogą być równocześnie najbardziej fałszywe. Ale to zafałszowywanie rzeczywistości jest takim naszym psychologiczną potrzebą, czy koniecznością wręcz.
No dobrze, to jak to się wpisuje w symulakry i iluzje Jean Baudrillarda? Do tej tajemnicy, która gdzieś tam się kryje, czy to jest mityczna góra rdzennych mieszkańców Australii, czy to są kosmici, też żadnego dowodu na to nie znajdziemy.
Czy może zwyczajnie?
Więc snujemy sobie najróżniejsze opowieści, które nam pozwolą pewne rzeczy wyjaśnić i tak budujemy świat składający się z iluzji.
Ale też u Baudrillarda jest bardzo ciekawy przykład tej symulakry, jaką jest mapa, która się rozrasta, jest w końcu mapą 1:1. W zasadzie odwzorowuje dokładnie tą przestrzeń, którą ma zmapować. W związku z tym Baudrillard nam pokazuje, że my wytwarzamy bardzo dużo takich symulacji rzeczywistości przez symbole, przez różnego rodzaju treści kulturowe, ale też chcemy czegoś, co by było takie autentyczne. I my się możemy w symulacjach w pewnym momencie pogubić. I być może... Tu mamy jeszcze jedną interpretację, która pokazuje, że te dziewczyny, one tak naprawdę, no co się z nimi stało? Być może one są taką symulakrą bycia kimś. Być może ich w ogóle nie było, tylko ten umysł gdzieś podrzucił nam wyobrażenie jakichś kobiet, jakiegoś pikniku.
Nie wiem, czy to nie lepsze niż ci kosmici, którzy je po prostu porwali. Do pikniku pod wiszącą skałą wracamy jeszcze raz w Państwie Filozofów za moment. W Państwie Filozofów piknik pod wiszącą skałą, ostatnia część Państwa Filozofów.
Trzeba uważać, żeby nie zniknąć.
Wróćmy do tego zderzenia kultura-natura, bo wydaje się to interesujące. Czy kultura wydaje się bezradna wobec tajemnic natury?
Kultura jest taką próbą rozbrojenia tych tajemnic natury. Znaczy teraz też musimy rozgraniczyć pewną sprawę, bo
cały czas jesteśmy na pikniku przy magicznej górze, umówmy się.
W związku z tym ja bym tutaj nie mówiła o tajemnicach natury, bo jednak...
Bo ona nie ma żadnych tajemnic. To my albo nam się wydaje, albo tworzymy te tajemnice.
Znaczy tak, mamy albo takie mitologiczne wyobrażenia i tu jest ta Urul, tu są te góry magiczne, które są pełne duchów, albo po prostu mamy przyrodę, o której niekoniecznie wszystko wiemy, bo jeszcze nie mamy stosownego narzędzia, bo nie wszystko udało nam się poznać, więc to jest raczej sfera tego, na ile jesteśmy w stanie w danym momencie dziejów zrozumieć świat, który nas otacza. Natomiast piknik i często sama kultura miesza te porządki, miesza te wątki, prawda? Czyli gdzieś mitologia spotka się z jakimiś naukowymi czy popularno-naukowymi teoriami, czy gdzieś zatrą się też granice pomiędzy naszymi mniemaniami a tym, jak jest. Natomiast kultura jest taką strefą, w której my próbujemy zapanować nad rzeczywistością. I tajemnica jest też kulturowo warunkowana, bo tajemnica to jest zjawisko kulturowe, które pozwala na przykład nam całkowicie uruchomić wyobraźnię. No bo dlaczego nas tak bardzo ten film i ta książka Piknik pod wiszącą skałą fascynuje? Właśnie przez to, że...
Że nie wiemy.
Że możemy wyobrażać sobie...
Że nie wiemy, dlaczego nauczycielka i trzy dziewczyny zniknęły.
A, tutaj możemy mieć całą gamę różnych interpretacji. To jest piękne, że to jest taka uwolniona wyobraźnia. Po to jest tajemnica w kulturze, żebyśmy sobie mogli poszaleć, pohulać z różnymi interpretacjami, nadinterpretacjami, pobawić się symbolami, treściami, znaczeniami. Kultura nam po to generuje to, co nazywamy tajemnicą, żeby jakby rozbić banalność naszej codzienności. To też jest taki trochę wentyl bezpieczeństwa, bo tam, gdzie jest tajemnica, możemy uruchomić zupełnie inne myślenie, funkcjonowanie niż tam, gdzie tej tajemnicy nie ma, a za to są na przykład fakty, które dadzą się opisać naukowo. Więc wtedy w taki uporządkowany, na przykład racjonalny czy naukowy sposób działa nasz umysł. A tajemnica jest przygodą, powrotem do jakiegoś dzieciństwa, do jakiegoś bycia istotą, która nie podlega jeszcze tylu kulturowym uwarunkowaniom. To jest cudowność i filmu, i książki.
Dobrze, to teraz wrócę właściwie do tego pierwszego mojego pytania. Co filozofia może powiedzieć o tym, czego nie da się wyjaśnić? Czy w filozofii jest taki moment, jakaś taka granica, w której może się wypowiadać, a za którą powinien filozof milczeć?
Właśnie filozofia na tym polega, prawda, żeby cały czas przekraczać to, co jest niewypowiedziane. Czyli to jest z jednej strony szukanie i metody, żeby zbadać to, co się wydaje niemożliwe do zbadania, a z drugiej strony szukanie języka, w którym my możemy opisać jakieś zjawisko, które nas przerasta. Filozofia cały czas pracuje na granicy właśnie tego niewysławialnego, tego, co kulturowo może zostać naznaczone jako tajemne, prawda? Stąd filozofia próbuje szukać rozwiązań tam, gdzie kończą się te tradycyjne. Zresztą jak popatrzymy na historię, no to kiedy się zaczyna filozofia? No pierwszym jej takim momentem założycielskim jest wyjście poza religię, poza mit. Potem będzie to przekraczanie pewnych granic naszego myślenia, no bo filozofowie już od samego początku nas uczą, żebyśmy nie spoglądali na rzeczywistość tylko z tej perspektywy tego, co dane nam zmysłowo, bezpośrednio, tego, co materialne, tylko żebyśmy dotarli również do tego, co pozazmysłowe, co poza materią, co być może jest pod tym, co bezpośrednio jest nam dane, czyli filozofia nas uczy, mówiąc wprost, tak upraszczając, żeby nie tylko czytać okładkę, ale zobaczyć, co skrywa okładka, co jest głębiej, nawet jeżeli to jest coś, co kompletnie zaczyna rujnować nasze myślenie.
Nawet jeśli to tego w żaden sposób zweryfikować się nie da.
No, chodzi o to,
jest to
żeby
jakaś
jednak
indywidualna opowieść konkretnego filozofa.
No nie, to byśmy mieli bajki. Nie, to jednak próbujemy to jakoś zweryfikować.
W jaki sposób?
No, to zależy teraz od przedmiotu. Tu odpowiem na Droysena. Odroysen, taki XIX-wieczny filozof, on zauważył, że po prostu każdy przedmiot, jaki badamy, potrzebuje swojej metodologii. A w związku z tym inaczej będziemy weryfikować obiekty, które bada fizyka, inaczej te obiekty, które bada metafizyka, inaczej te obiekty, które bada kultura. To są różne jednak zjawiska i one potrzebują różnej metodologii, ale tutaj jeżeli nie będziemy mieć wiedzy obiektywnej, to przynajmniej taką intersubiektywną.
No dobrze, to skoro ustaliliśmy, że właściwie dla filozofii nie ma tego obszaru, o którym mówić nie może.
No właśnie, ona się zaczyna tam, kiedy inne obszary zaczynają mówić pas, czyli przekraczanie pewnych niemożliwych granic.
Wrócę do skały jeszcze, tej tajemniczej. Natura jako sakrum? Jak moglibyśmy odczytać w ten sposób tę historię?
No, wielu myślicieli by się z tym zgodziło. Na przykład Jan Szkoder Jugena uważał, że cała przyroda jest odbiciem boskości, czy odbiciem Boga, więc tak, natura jest sakrum. A wielu myślicieli do tego tak podchodziło. Tutaj, prawda, mamy wręcz w mitologii rdzennych mieszkańców Australii bardzo dużo mitów, które mówią o tych świętych górach, świętych rzekach, świętych zwierzętach. Więc to bycie sakrum jest dla wielu naturalne. Ale też możemy na to spojrzeć w ten sposób, że takie podejście do natury jako do czegoś, co jest sakrum, jest też taką próbą oswojenia natury. No bo w momencie, kiedy myśmy się wyizolowali ze sfery przyrodniczej, uznaliśmy, że jesteśmy kimś radykalnie innym, to wobec przyrody zaczynamy czasami doznawać takich sprzecznych emocji. Z jednej strony pociąga nas, a z drugiej strony na przykład przeraża przyroda. Z jednej strony czujemy się w niej bardzo dobrze, chcemy być na przykład w tym lesie, ale z drugiej strony boimy się zagubienia, czy możemy nawet poczuć się zagubieni.
No, miastowy w nocy w lesie?
No.
Gęsia skórka.
Tak.
No nie ma żartów.
Tak, no chyba, że się właśnie wtedy zrobi taki klik i będziemy tutaj w świętym gaju, w jakimś sakrum, czy będziemy otoczeni przez boskie stworzenia. Jan Szkoder Jugena ładnie mówi, że przyroda to jest taki płaszcz Chrystusa, czy Boga, prawda? Że Bóg otulił swoje ciało przyrodą.
To jeszcze jedno nazwisko, jak jesteśmy przy sakrum i przy naturze, Mirsze Eliade. On też sporo na ten temat pisał. Skała jako miejsce inne.
Tak, tu mamy w ogóle bardzo dużo, jak już jest Eliade, nie tylko symboli samych miejsc, ale również rytuałów. No i możemy spojrzeć na piknik pod wiszącą skałą jako na taki rytuał gdzieś przejścia, właśnie tylko teraz pytanie dokąd. I w tym sensie ta skała, zresztą w wielu kulturach będzie ona oznaczała coś, co jest wyjątkowego, coś, co będzie właśnie wiązało się z jakąś mitologią czy z jakąś strukturą świętości. Skała też jest czymś, co może być na granicy, bo z jednej strony jest naturalna, ale z drugiej strony ona może przez tą swoją symbolikę, ale też przez to, jaki ma kształt, na przykład najbardziej służyć człowiekowi jako to oparcie, dom, jaskinia w skale, czy ten kamienny stół, prawda? To wszystko jest bardzo mocno symbolizowane, ale to jest takie od razu gdzieś przemieszczenie. Wtedy mamy ten rytuał przejścia, to przejście, czy zatarcie granicy. Bycie Eliade pisał o tym byciu w micie. No i my często właśnie przez rytuał wchodzimy w taką strukturę świętą.
Czy, świętego czy czasu, dziewczyny w pikniku pod wiszącą skałą, one się w micie znalazły? Jakimś tam, albo blisko mitu, albo w mitycznym czasie?
Zresztą ten czas, im bardziej się ten film będzie tam rozbijał, tym bardziej on się gdzieś zaczyna zapętlać. Więc jak najbardziej tutaj Eliade mówił nawet o tym, że mamy czas linearny, kolisty, ale jest też czas święty. Czyli taki, który nam jakby wyzerowuje wszystko to, co dookoła i przerzuca nas albo do jakiejś pierwotnej sytuacji, w której się znajdujemy, albo wyrzuca nas do jakiegoś miejsca pierwotnego, czystego, czyli tu wraca nam to Uluru, ta święta góra, która będzie takim miejscem nie tylko transcendencji, ale być może w przypadku tych zaginionych dziewczyn takiej transformacji, do powrotu do właśnie teraz swoich korzeni, początku ludzkości, początku czasu.
Piknik pod wiszącą skałą. Piknik w miejscu świętym, z którego nie wszyscy wrócili. Kończymy.
Świętymi miejscami.
Kończymy, Państwo filozofów. Profesor filozofii Anna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski. Dziękuję.
Dziękuję.